Wojciech Suleciński, witam Państwa. Zbliża się 11 listopada, czyli pewna symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówię symboliczna, dlatego że na przykład w Galicji zaczęło się to znacznie wcześniej i trochę o tym znacznie wcześniej dzisiejszej audycji porozmawiamy. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Tadeusz Stegner. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
No więc właśnie, to wcześniej to oczywiście wymaga pewnego rodzaju kilku uzasadnień, ale też i kilku usprawiedliwień. No i też pytanie o to, jak bardzo wcześniej, bo chcę, żebyśmy zarówno porozmawiali o tym, co rzeczywiście działo się w tych ostatnich miesiącach funkcjonowania jeszcze państwa austro-węgierskiego i co działo się w Galicji w tych miesiącach 1918 roku. No ale też chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tej podwójnej monarchii, bo to jest ciekawy wątek, dlatego że często patrzymy na czasy zaborów z perspektywy Warszawy albo Poznania, trochę rzadziej z perspektywy Krakowa, a już bardzo rzadko z perspektywy Lwowa, a to właśnie Lwów był tą stolicą Galicji, tak. To tam działo się życie polityczne, które od pewnego okresu było życiem toczonym no, w dużym stopniu także po polsku, co ciekawe, które właściwie było wielką szkołą, nie powiedziałbym demokracji, ale parlamentaryzmu i funkcjonowania państwowego dla Polski. Jeśli żeśmy się czegoś dobrego czy złego nauczyli, to właśnie tam.
Tak. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo nam ten obraz Galicji i Austriaków przysłania czas autonomii, czyli od lat 60. Natomiast do lat 60. w Galicji tak różowo nie było i reżim Habsburgów w stosunku do ludności polskiej, prześladowania były na sporą skalę. W niektórych okresach nawet to był taki obszar, gdzie te represje były stosunkowo największe.
No tak, no ale też pamiętamy o tym, skąd się brali żołnierze polskich legionów.
Tak, właśnie.
Prawda? Czyli pamiętamy, co działo się za czasów józefińskich. Pamiętamy też no, te rabacje Szeli, to wszystko,
tak, to
co działo
wszystko
się.
Wszystko trzeba pamiętać, no właśnie, bo potem mamy te lata 60. Polskie warstwy przywódcze opowiadają się za przemodelowanie monarchii habsburskiej i zdecydowanie wspierają w tym Franciszka Józefa, no i jednocześnie deklarują lojalność, przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy. Za tą lojalność uzyskują pewne koncesje, czyli jest ta autonomia galicyjska, jest Sejm Krajowy, jest język polski w szkolnictwie, w administracji, w sądownictwie, są wyższe uczelnie, które ma ich, jest ich repolonizacja, czyli język polski wchodzi w miejsce niemieckiego. Zapominamy, że we Lwowie na uniwersytecie był język niemiecki i w Krakowie przez te 10 lat po włączeniu Krakowa do monarchii habsburskiej też był język niemiecki.
No ale tutaj przełomem tak naprawdę jest klęska Austrii w wojnie z Prusami. To jest rok 1866, czyli bitwa pod Sadową, pamiętna.
Tak.
I potem mamy, jakby to powiedzieć, no, pewne wahnięcie polityczne. Ono dojrzewało od początku lat 60., a może nawet od 48.
Tylko
roku.
Tylko było cofnięcie, bo potem była no dyktatura generała Bacha, ministra spraw wewnętrznych, a Franciszek Józef był za młody jeszcze, żeby się interesować polityką, ale w latach 60. dojrzał już do
tego. No właśnie, no ale tutaj pojawia się pewien wątek, dlatego że pytanie jest takie, które z narodów tej monarchii no, zasługują na to, na jaki rodzaj partycypacji w funkcjonowau w tym państwie.
Tak.
Tym wielką ugodą, to jest ta ugoda oczywiście austriacko-węgierska,
do której się przyczyniła cesarzowa Sisi.
No tak, no, ale też ciekawym jest to wątek o tyle, że to były dwa narody, które były, mówiąc najkrócej, po bardzo brutalnym i krwawym konflikcie, jakim było jednak stłumienie węgierskiego powstania w 1848-49 roku.
Tak, no i wtedy elity austriackie i elity węgierskie doszły do wniosku, że jeżeli mają dalej funkcjonować, nie mogą funkcjonować na zasadzie wrogości. No i że Węgrzy uświadomili też sobie, że jeżeli mają w tym całym państwie węgierskim, tej części węgierskiej dominować, no to muszą mieć jakieś wsparcie ze strony Austriaków, bo w tej części węgierskiej to są Słowacy, to są Chorwaci, to są Rumuni, to są Ukraińcy, więc to nie tak, że te Węgry są jednolite.
No tutaj mówię właśnie o tej wielopiętrowości tych ugód, bo mamy właściwie praktycznie rzecz biorąc sytuację taką, że w tej ugodzie austriacko-węgierskiej to towarzyszą ugody kolejne. Taką ugodą jest między innymi ta ugoda chorwacka po stronie właśnie węgierskiej, ale też i ugoda austriacko-polska, tak, no właśnie w tej części, powiedziałbym naszej części podwójnej monarchii,
tak,
czyli przed Litawię.
System jest strasznie skomplikowany, bo jest tak, jeden władca, kilka ministerstw takich wspólnych jak spraw zagranicznych i tak dalej, ale są tak, odrębne parlamenty, odrębne rządy, odrębne uwarunkowania językowe. I te językowe jest takie piętrowe. Czyli jest w części austriackiej państwowy język jest niemiecki. No i on obowiązuje między innymi w wojsku. Potem jest język krajowy. No i ten język krajowy to w Galicji będzie polski. Ale jeszcze jest coś takiego jak język w kraju używany. No i tym językiem w kraju używanym będzie język ukraiński, bo trzeba pamiętać, że w Galicji 40% mieszkańców Galicji to są Ukraińcy, więc to nie jest tak, że to tylko Polska jest. Jest Galicja i jeszcze tam kilkanaście procent Żydów, no więc to jest taki dość spory konglomerat. I Polacy utrzymali taki, no, wobec aspiracji Czechów, wobec aspiracji części narodów południowo-słowiańskich, które też wchodziły w skład monarchii habsburskiej, więc ta strona polska stała się taką sojusznikiem rządu austriackiego. Polacy obejmują wysokie stanowiska.
No tak, ale to jest też podobna sytuacja, paradoksalnie, jak z Chorwatami, którzy poparli Austriaków w konflikcie z Węgrami.
Z Węgrami,
w związku z tym to monarcha i właśnie ta austriacka część monarchii zadbała o ich prawa w węgierskiej
części
swojego państwa.
Tak. Więc tutaj też no, mamy przecież polskiego premiera Polaka jest premierem części rządu austriackiego Badeniego, który ma swoją ulicę w Pradze, ponieważ zasłużył się do tego, żeby dać większe prawa języka czeskiego w ramach monarchii habsburskiej.
No tak, ale powiedzieliśmy, Polacy mają prawa, ja bym powiedział jednak polskie wyższe elity.
Elity, tak, bo jest bardzo skomplikowany system wyborczy. Czyli jest... Są różnego typu kurie. No i kilkuset ziemian wybiera jednego posła, ale też kilkadziesiąt tysięcy chłopów też wybiera jednego posła. Więc to jest taki system wyborczy korzystny dla polskich warstw przywódczych. Niekorzystny jest dla ludności chłopskiej i niekorzystny jest dla ludności ukraińskiej, która jest w 90% ludnością chłopską. Stąd będą postulaty ukraińskie przez cały czas przedstawiane żądania, żeby zmienić ten system wyborczy na system normalny głosowania powszechnego, tak jak wprowadzono go po 1905 roku do Parlamentu Ogólnoaustriackiego. Więc tutaj mamy w Galicji oprócz tych polskich rządów jeszcze na dodatek konflikt z Ukraińcami, czasami nawet bardzo wrażliwy, ostry, jak na przykład zamieszki na Uniwersytecie Franciszka Józefa we Lwowie, kiedy student ukraiński przyniósł indeks wypełniony cyrylicą, a polski profesor go wyrzucił. No i doszło do rozruchów, nawet dosyć takich krwawych, no, ławki latały, bili się, no więc taka sytuacja była dość napięta w tym kierunku. Ale były polskie urzędy. Jest to jedyny obszar, gdzie po 60. i 70. latach język polski ma możliwości swobodnego rozwoju.
Paradoksalnie jest to w okresie, kiedy w dwóch pozostałych częściach polskiego państwa przyszłego ta atmosfera się pogarsza, nie polepsza.
Wyraźnie.
Tam prawda? Czyli tam pojawia się ta wyraźnie walka o język, o kulturę, o szkołę, a tu mamy akurat zupełnie odwrotny
proces. Tu jest odwrotny proces. Może się no tam czasami są jakieś procesy, że ktoś nadużywał wolności słowa, no ale to takie normalne jak... Poza tym trzeba pamiętać, że monarchia habsburska zmienia się w monarchię demokratyczną, że są wybory. Co prawda te wybory no, są kurialne, ale są. Działają partie polityczne legalnie. Polskie partie mogą normalnie
paradoksalnie
funkcjonować.
Paradoksalnie powiedziałbym w ten sposób, że brytanizuje. Znaczy to jest taka droga, na której znajdowała się w XIX wieku Wielka Brytania, bo ten system wyborczy Wielkiej Brytanii przez długi czas był bardzo podobny.
Podobny. Ale tutaj no, jest ten zakres swobód. Niby monarchia pruska też jest demokratyczna, no ale demokratyczna z takim
wyraźnym wskazaniem, że jest dominujący naród.
Dominujący naród. I tamte procesy demokratyczne no, są nastawione na to, żeby jednak te mniejszości nie odgrywały z większej
roli. Aby wzmocnić
roli.
Państwo, między nami tak, mówiąc. Tak. To jest ważny wątek. Tak. Tutaj niestety dla przyszłości Austro-Węgier okazało się, że ta droga w stronę większej tolerancji i szerszego zakresu swobód dla narodów paradoksalnie stała się zachętą do rozpadu tego
do rozpadu,
państwa.
Chociaż w pewnym momencie wiele narodów wyobrażało sobie, że jeżeli inna część jego narodu się przyłączy do Austro-Węgier, to będą mieli lepsze warunki rozwojowe, stąd też rozwiązanie austropolskie, które się pojawiło, że można królestwo przyłączyć do Galicji i wtedy będzie trzeci człon, ale były też propozycje takich rozwiązań ze strony niektórych środowisk ukraińskich, żeby niektórych środowisk słoweńskich i chorwackich też do tego się skłaniały. Nawet były takie niektóre środowiska rumuńskie w Siedmiogrodzie, no to, ale to już były takie marginalne grupy. Także na początku wiele osób chciało się wiele narodów postulowało jakby przyłączenie do monarchii, ale potem jak już było gorzej, no to praktycznie wszyscy
no dobrze,
to monarchię
ale to w takim razie porozmawiamy też o tym polskim życiu politycznym, bo ono będzie miało ważne znaczenie w momencie, kiedy nastąpi ten moment, no mówiąc najkrócej, oddzielenia historii Galicji Austriackiej od tego wątku monarchii do przejścia do tego budowania polskiej nowej państwowości. Tym dominującym czynnikiem politycznym w polskim życiu społecznym w tej przedlitawii, czyli w tej austriackiej części monarchii austro-węgierskiej są polscy konserwatyści.
Tak.
Na początku to jest obóz kojarzony z tym słynnym zdaniem Stańczycy.
Tak, tak.
Czyli mówiąc najkrócej, też to ciekawe, grupa osób o bardzo wyraźnych nie tylko poglądach politycznych, ale też historiozowiczych. To tak, jest ważny tak. wątek. Bardzo krytycznych wobec polskiego nurtu powstańczego. Czy to jest jedyny taki odnośnik, czy warto podkreślić jeszcze inne wątki z tym związane?
Nie, tutaj trzeba podkreślić, że oni odgrywają tak dużą rolę z racji systemu wyborczego. Bo jakby był inny
są
system
bogaci
wyborczy...
i są wpływowi.
I są wpływowi. To już, to by tak dobrze z nimi nie było. Poza tym oni ciągle się zmieniają, dzielą, ale mają tę władzę u siebie. Poza tym każdy namiestnik mianowany przez cesarza Galicji wywodzi się właśnie z tych stronnic, z tymi grupy konserwatystów. Oni z jednej strony są państwowotwórczy, uważają monarchię habsburską za taki stały element, ale z drugiej strony dążą mimo swojego konserwatyzmu, tak jak trochę konserwatyści brytyjscy, do przemian cywilizacyjnych, które by wzmocniło społeczeństwo polskie, więc coś w rodzaju takiej pracy organicznej. Są przywiązani do elementów demokratycznych, które funkcjonują w zaborze austriackim, co nie zawsze arystokratom się zdarza, żeby byli sympatycznie nastawieni do procesu demokratyzacji. Także oni mają różne, w różnych okresach
chociaż dzielą
obliczu.
Się w którymś momencie na takie wyraźnie dwa obozy, czyli na ten obóz związany z krakowskim
tak, i podolakami.
I z podolakami, którzy myślą trochę inaczej, no może głównie dlatego, że ich chłopi są Ukraińcami.
Ukraińcami i tam jest ten taki konflikt i są bardziej tacy
nacjonalistyczni
może... Potem będzie Endecja miała wśród nich pewne wpływy.
No właśnie, no i tutaj teraz pytanie, jak się te rodzą nowe partie? Znaczy to mamy do czynienia jakby z dwoma elementami. To jest z jednej strony ruch chłopski, a z drugiej strony to jest właśnie Narodowa Demokracja.
No i jeszcze jest PPSD.
To prawda, choć muszę powiedzieć, że pod tym względem jest pewien kłopot, dlatego że ta polska, polskojęzyczna część zaboru austriackiego nie jest specjalnie przemysłowa.
Tak, ale PPSD... Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji, ona zdobywa popularność nie tylko w kręgach robotniczych, ale też w kręgach inteligenckich. Na wystąpienia przywódcy Daszyńskiego, podobno bardzo ładnie mówił, przyjeżdżały panie nawet z wyższych sfer, żeby na niego sobie popatrzeć i posłuchać, co ma do powiedzenia. Także Kraków, Lwów, nawet wśród części inteligenckiej, tam były pewne takie poparcia dla tego ruchu socjaldemokratycznego. Przecież ten ruch socjaldemokratyczny był taki ucywilizowany w tej Galicji. To nie byli ci, kto tam biegają z bombami, wysadzają pociągi.
Dopiero
tak
Piłsudski musiał tam przyjechać.
Przyjechać, tak. To był taki socjalistyczny, ale i narodowy bo tutaj postulaty były, i socjalistyczny działający w ramach określonego systemu demokratycznego.
Także pojawiło się pierwsze nazwisko jednego z twórców polskiej niepodległości, czyli Daszyńskiego. Powinno się pojawić następne, czyli Witosa.
Witosa.
Tu musimy porozmawiać o PSL-u.
Ruch Ludowy to po pierwsze. I była tradycja organizowania się chłopów przeciwko panom. No, czyli słynny Jakub Szela i rzeź galicyjska. Akurat proszę zwrócić uwagę, że do niej doszło na terenach Galicji Zachodniej, czyli tu polski chłop mordował polskiego pana.
Był to ważny wątek, czego najlepszym dowodem są ślady pozostawione w weselu.
Tak. Mego dziada piłą rżnęli. Tak. To jest ten słynny motyw.
Czyli nawet w tych momentach, o których rozmawiamy, czyli tych momentach kształtowania się tej nowej Polski, jeszcze wciąż o tym pamiętano.
Tak, jeszcze o tym pamiętano. No i była możliwość organizacji się. Czyli były partie polityczne. Chłopi, może nie wszyscy, ale mieli prawa wyborcze. Potem nawet zrobiono jeszcze kurię głosowania powszechnego, czyli praktycznie wszyscy mieli. Były ciągłe konflikty między dworem a chłopstwem, mimo już tego, że było sporo lat po uwłaszczeniu, bo nie były rozstrzygnięte sprawy serwitutów. I one się ciągnęły. Serwituty, przypomnijmy, to są prawa chłopów do korzystania z lasów, łąk, pól należących do pana. No i jak już nie ma uwłaszczenia, no to trzeba to jakoś rozdzielić. A tam to nie było uregulowane, dopiero w II Rzeczypospolitej ostatecznie uregulowano. No i ten ruch chłopski, poza tym z części chłopów idzie na studia. Wieś się składa, jest możliwość studiowania i mamy na Uniwersytecie Jagiellońskim, mamy we Lwowie studentów pochodzenia chłopskiego. Nie jest to wiele ich, ale są. No, część chłopów jest zamożnych. Część jeździ do Ameryki, ale część wraca. W związku z tym poznaje trochę świat. No i w tym kierunku zaczynają działać inteligenci wywodzący się z chłopstwa, ale też i tacy chłopi z krwi i kości. No i rodzi się ruch ludowy. No to będą Wysłouchowie, ksiądz Stojałowski, dosyć taki kontrowersyjny, bo nam różne rzeczy opowiadał. No i potem jako młody działacz będzie zaczyna wtedy na początku XX wieku Wincenty Witos, z tym, że oczywiście tak jak zawsze w naszych partiach dochodzi do rozłamów, to się dzielą, to się łączą. No ale tutaj Wincenty Witos wyrasta na takiego czołowego działacza.
Polski Machiavelli.
Tak.
No dobrze, no ale to w takim razie to mamy takie trzy kierunki, czyli ten konserwatywny, ten robotniczy, czy też taki bym powiedział demokratyczno-robotniczy i ten chłopski, nacjonaliści. To jest...
Jeszcze endecja jest, też się pojawia, ale nie jest w takiej ostrej formie, jak to będzie w Królestwie. Jest taka łagodniejsza, można by powiedzieć. Nie jest prohabsburska specjalnie, no bo tam tego Dmowskiego orientacja na Rosję, nie wynikająca z sympatii do Rosji, tylko z kalkulacji, jest brana pod uwagę, ale jest Głombiński. Są działacze, którzy tam tworzą podstawy, no i gazety wychodzą.
Ale czy to oznacza, że na przykład właśnie Lwów jest bardziej endecki dlatego, że są Ukraińcy, czy to jest właściwie trochę przypadek?
Mi się wydaje, że tutaj ten element rywalizacji narodowej odgrywał jakąś rolę. I to dlatego w tym wpływy endeckie we Lwowie były silniejsze, te takie nastroje i antyżydowskie, i antyukraińskie były.
Czyli były Kraków silniejsze. Bardziej konserwatywny, bardziej otwarty z kolei na tego Daszyńskiego i Witosa,
tak, i bardziej
a Lwów
taki,
znacznie bardziej urzędniczy i endecki.
I endecki. A Kraków taki jest tam, ta bohema krakowska, która kontestuje nawet zwyczaje, przywiązanie do religii i tak dalej. Także tu się też ten...
Choć co by nie powiedzieć, Kraków jest raczej miastem o przeszłości, a tym miastem wtedy rozwijającym się jest Lwów. Lwów.
I to zdecydowanie Lwów był miastem większym, potężniejszym, zamożniejszym. Nawet to widać po budowlach z przełomu XIX-XX wieku. No w Krakowie też sporo zbudowano, ale we Lwowie jest to bardziej imponujące są to gmachy.
No dobrze, no to jest ważny wątek, bo gdybyśmy mieli stworzyć ten krajobraz Galicji czekającej na polską niepodległość, no to żeśmy go jakoś zarysowali.
Ale jeszcze jest tak, trzeba też na jedną rzecz zwrócić uwagę. Są dwa miasta i nic więcej.
No właśnie, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner jest moim dzisiejszym rozmówcą. Za chwilę zaczniemy już mówić bardziej o tym roku 1918, czyli o początkach polskiej niepodległości. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o Galicji, a właściwie rozmawiamy o rodzeniu się polskiej niepodległości na tym obszarze właśnie dawnego zaboru austriackiego. W pierwszej części naszej audycji porozmawialiśmy przede wszystkim o tym krajobrazie politycznym, który został stworzony w latach 60. i 70. XIX wieku, czyli autonomii galicyjskiej. Moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Tadeusz Stegner. Panie profesorze, no to w takim razie dzieją się różne rzeczy historyczne. Jest rok 14, który jest ważnym wydarzeniem. Jest przebieg I wojny światowej dla Austrii w bardzo wielu aspektach tragiczny i dramatyczny.
Już się zaczęło od początku źle, bo wojska rosyjskie zajęły pół Galicji. Była obawa, że wkroczą do Krakowa. Więc i tam na tych terenach zajętych zaczęli przeprowadzać taką przyspieszoną rusyfikację. Znalazła się część społeczności ruskiej, która wsparła wojska rosyjskie. Może nie wsparła w sposób taki wojskowy, no ale udzieliła poparcia. No i to powodowało takie naprężenie w stosunkach między Habsburgami, a tą ludnością. Potem była w 15 roku z powrotem, wchodzą tam Habsburgowie i wojska austriackie i węgierskie i przeprowadzają taką przykrą pacyfikację trochę. Bo tam tych chłopów wieszali, tych prześladowali, tych, którzy z nimi, z Rosjanami współpracowali, wywozili do obozów, więc tutaj już jakby tak
ten wątek narodowy się zaczyna huśtać bardzo.
Huśtać, tak.
No
tak.
To dobrze, no ale to w takim razie, czy no już ostateczne odejście z tego świata Franciszka Józefa, pojawienie się nowego, wydawałoby się bardzo dynamicznego i takiego dość niespodziewanie ciekawego króla Karola, cesarza i króla Karola, coś zmieniło, czy to już było za późno?
To już było za późno. Poza tym Franciszek swój autorytet budował latami. Przecież on rządził.
Głównie
rządził,
przez to, że był.
Był. Ludzie rodzili się, żenili się, umierali. I
właśnie
tak jak,
wciąż był Franciszek Józef. Tak przypomnę, Elżbieta. Urodzony w 1830, panujący od 1848
roku. No więc to była cała epoka. A Karol nie zdołał zdobyć ani sympatii tu w polskiej części, bo Franciszek Józef cieszył się sympatią mieszkańców Galicji.
On był niespodziewanym cesarzem, przypomnijmy, no, że zaczęło się od tego, że jeden z następców tronu popełnił samobójstwo, a drugi został zabity
w Sarajewie. Tak. Także nie zdołał, mimo swojej takiej, no, go nie przekreślał, ale za krótko panował i nie zdołał temu wszystkiemu zapobiec. Też jeszcze ważnym takim momentem było podpisanie przez Niemcy i Austro-Węgry pokoju brzeskiego, w którym przekazywano Chełmszczyznę nowo powstającemu quasi-państwu ukraińskiemu. I to wywołało bardzo złe wrażenie w środowiskach Polski w Galicji. I w Galicji, i na Śląsku Cieszyńskim odbywały się przeciwko temu wielotysięczne protesty.
Ale czy też to nie był taki wątek, w którym jednak, i to także z politycznego punktu widzenia, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to raczej Berlin niż Wiedeń przejął odpowiedzialność za politykę wschodnią, w tym także politykę polską.
Ale tutaj to, że Wiedeń to podpisał, zrobiło bardzo złe wrażenie. I tak zraziło znaczną część polskich elit do Habsburgów.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze musimy dwa słowa powiedzieć o tym piłsudskim legionach i o tym przedsięwzięciu. Tak. Kiedyś poświęciliśmy temu całą audycję, no ale warto powiedzieć, że było to przedsięwzięcie, które z jednej strony bardzo ożywiło to zaplecze galicyjskie i stworzyło pewnego rodzaju także polityczną
parasol
jedność,
na parasol
nad tym przedsięwzięciem. No mówiąc najkrócej, wyciągnęło Piłsudskiego z opresji, kiedy prawa na Kielce okazała się być porażką. No dobrze, ale to też był taki wątek, który, no, mówiąc najkrócej, zaangażował bardzo szerokie spektrum polityczne wokół tej sprawy przyszłego tworzenia państwa polskiego.
Tak, ale tu jeszcze mówiono o tak zwanym rozwiązaniu austropolskim, z tym, że najwięcej mówiono w środowisku polskim, W Wiedniu to na to patrzono tak sobie, natomiast zdecydowanie przeciwni temu rozwiązaniu byli Węgrzy. Mhm. Więc na ile było to realne, to trudno powiedzieć, bo oczywiście zmieniła się sytuacja i wszystko padło. Ale też Piłsudski był hołubiony przez władze austriackie, no bo udzielał informacji wywiadowczych na temat tego, co się dzieje w Rosji. Taką funkcję też jego współpracownicy pełnili. No i to miała być taka zagrywka ze strony państw centralnych przeciwko Rosji, żeby zyskać poparcie mieszkańców Królestwa Polskiego wobec wkraczających wojsk państw centralnych. No skończyło się jak się skończyło, ale powstały legiony i potem one tam dalej funkcjonowały.
No dobrze, ale to już musieliśmy o tym potem powiedzieć, dlatego że jak powiemy o tym, jak powstawały te polskie inicjatywy w październiku 1918 roku, no to słowo legionista musi
odgrywać rolę. Tak, bo legionista Roja będzie przy Polskiej Komisji Likwidacyjnej odgrywał ważną rolę jako wojskowy.
No dobrze, ale to jest tak, że Polacy mieli świadomość słabnięcia tej opcji austriackiej.
I słabnięcia całej monarchii. I to już w 18 roku było widoczne. Ta monarchia już trzęsła się w posadach. Poszczególne grupy zaczynały, jakby to powiedzieć, narodowe zgłaszać swoje pretensje, a część żołnierzy po prostu brała karabin i wracała do domu.
Sega deserterzy i to raczej wersja książkowa niż ta filmowa.
Filmowa, tak.
Czyli więc taka sytuacja, w której z jednej strony ta Austria się trochę w cudzysłowie ośmieszyła swoją słabością, a z drugiej strony okazuje się, że resentymenty w tych poszczególnych narodach tego wielkiego państwa są na tyle silne, że każdy zaczyna iść w swoją stronę.
Tak, także to się tak. I mamy tak, październik, no to w zasadzie już wtedy Karol zwraca się do Stanów Zjednoczonych i proponuje kapitulację Austro-Węgier. No i jednocześnie 16 października proponuje przekształcenie się monarchii habsburskiej w związek, taką konfederację luźnych państw, z tym, że przewiduje, że Galicja może do tego związku nie należeć. No ale to jest już za późno. Nikt na to nie zwraca specjalnej uwagi, a posłowie polscy w Wiedniu już na początku października, i to ze wszystkich tych stronnic, którzy tam byli, deklarują, że rozbiory były zbrodnią, no i że Galicja będzie dążyła do tego, żeby połączyć się z Polską. No i zaczynają powstawać różnego typu twory. Mamy tutaj na Śląsku Cieszyńskim, już 19 października powstaje Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego i ta Rada Narodowa na początku listopada dogaduje się z Narodnym Wyborem Czeskim na temat podziału Śląska Cieszyńskiego, który jest dla Polaków wtedy bardzo korzystny, bo obejmuje także i te późniejsze Zaolzie. Także jest tam taka formacja. Potem zaczynają powstawać takie w poszczególnych miejscowościach takie twory polityczne. To nawet Moraczewski powiedział złośliwie, że co gmina to republika, co stacja to państwo. No więc tego było dużo. No i potem, czyli na przykład powstaje Rzeczpospolita Zakopiańska, gdzie w zasadzie miejscowe elity mają tam władzę nad tym, a prezydentem tej Rzeczypospolitej zostaje pisarz Stefan Żeromski. Powstają takie łemkowskie republiki, komanczańska na przykład. Powstaje najsłynniejsza Republika Tarnobrzeska, gdzie prym wodzi radykalni przedstawiciele ruchu chłopskiego, Dąbal i ksiądz Okoń, który wzywa nawet do grabieży folwarków. Także tam ta sytuacja była dosyć taka napięta. Też 1 listopada Ukraińcy z Galicji Wschodniej ogłaszają powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej i zajmują Galicję Wschodnią łącznie ze Lwowem.
Co było przyczyną tego, że Ukraińcy, mówiąc najkrócej, pierwsi wystartowali? Czy to była kwestia tego, że, mówiąc najkrócej, sporo oddziałów ukraińskojęzycznych wojskowych znajdowało się na tym obszarze?
Tak, po pierwsze tak. I Austriacy im oddali tę broń. No ale w Krakowie też oddawali. Także to nie był jakiś wyjątek i byli dobrze zorganizowani. Strona polska była zaskoczona tym aktem ukraińskim, zwłaszcza z Polacy we Lwowie. Dopiero potem zaczęli się jakoś mobilizować do walk. Także tutaj sprawność tego narodowa ukraińska była dość duża.
No dobrze, przecież myśmy to nie byli za to szybsi w Krakowie i Przemyśle.
Tak, w Krakowie 28 powstaje Polska Komisja Likwidacyjna. Z tym, że na początku, no poza Krakowem, no nie ma wielkiego takiego no autorytetu, bo tam jest rozbrojenie Austriaków, ale Polska Komisja Likwidacyjna, tutaj mają przedstawiciele różnych partii, bo jest, będzie i Witos stał na jej czele, będzie Ignacy Daszyński, zanim nie pojedzie do Lublina, będą przedstawiciele i narodowych demokratów, także różne ugrupowania w tej Polskiej Komisji Likwidacyjnej będą i ona nie miała pretensji do tego, żeby być jakimś rządem narodowym polskim całości, tylko żeby zabezpieczyć interesy polskie na terenie Galicji. Zalecano nawet, żeby nie wyrzucać dotychczasowych starostów, wójtów i tak dalej, no bo to byli z reguły byli to Polacy. No część została wyrzucona, bo się skompromitowała zbytnią uległością władzy austriackiej, albo skompromitowała się tym, że byli skorumpowani, więc przy okazji tego też było takie oczyszczenie. No zbrojnych oddziałów nie mieli, żeby pójść na pomoc Lwowa, ale potem stopniowo ochotnicy zaczęli iść na tamtym kierunku. Powstało coś w rodzaju armii, na której czele stał legionista, pułkownik wtedy Roja, który no, mieli pilnować, żeby nie dochodziło do rabunków, do kradzieży i tak dalej, i tak dalej. No i ta komisja likwidacyjna no, praktycznie do początku 19 roku przetrwała, z tym, że potem ona się podporządkowała rządowi w Warszawie, funkcjonowała, no ale jak potem powstała komisja do spraw Galicji, powołana przez Piłsudskiego, a potem delegat do spraw Galicji, a główni politycy wynieśli się do Warszawy, no to racja bytu tej komisji likwidacyjnej nie była zbyt wielka.
Tutaj jeden przypis, bo warto powiedzieć, że jeśli mielibyśmy powiedzieć, gdzie byli uzbrojeni Polacy z Galicji, no to często znajdowali się albo gdzieś w głębi Rosji, dlatego że tak, trzeba pamiętać, że armia austro-węgierska razem z Niemcami zajęła ogromne obszary Rosji podczas wydarzeń lat 17 i 18 roku, a z kolei bardzo duża część Polaków służyła na froncie włoskim, gdzie co prawda wtedy armia austriacka przeżywa dramatyczny odwrót, no ale oni tam gdzieś byli.
Tak. No i część po prostu ucieka z frontu i idzie sobie z powrotem, wraca do...
Ten czynnik odegra rolę w wydarzeniach 18 i 19 roku, ale nie odegrała roli w październiku tego roku, bo to jest jeszcze trochę za wcześnie.
Tak, tak. W październiku jeszcze nie, to będzie trochę później. No i też w końcu mamy kolejny element, no, że wybucha rewolucja w Wiedniu. Cesarz Karol, no on oficjalnie nigdy nie abdykował. Tylko przestał pełnić funkcję, wyjechał, no i potem Habsburgowie mieli przez długie lata, nawet i po wojnie, zakaz wstępu do Austrii. No i cesarz umarł tam parę lat później na Maderze. Natomiast tragicznie będzie sytuacja na Węgrzech, no bo tam będą rewolucje, republika, rad i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego klimatu politycznego, bo zniknęli nam gdzieś konserwatyści.
Tak,
Oni się jakby stali ofiarą tego zamieszania. Może nawet nie dlatego, że byli A, bardziej skorumpowani, ale pewnie B, dlatego, że byli trochę za Austriacy.
Tak, trochę za Austriacy. Oni na początku, jak były te oświadczenia partii posłów, to oni się tak trzymali trochę z daleka. Tak jakby mieli nadzieję, że jednak ta monarchia habsburska w jakiś sposób przetrwa. A tak to no, specjalnie, no, można by powiedzieć, stracili swój czas, przemknęli przez to. Poza tym po tej pierwszej wojnie społeczeństwo było dosyć zradykalizowane. Postulaty lewicowe były dość popularne. No przecież na Zamku Królewskim w Warszawie przez jakiś czas czerwony sztandar był, kiedy tam Piłsudski urzędował. Także tu trzeba to też powiedzieć. Poza tym te funkcje na prawicy przejęła Narodowa Demokracja i ci konserwatyści z wielkich rodów no, nie byli aż tak potrzebni. Poza tym bardzo wielu z nich straciło swoje majątki, straciło pieniądze, także nie wyszli z tej wojny wzmocnieni, a raczej osłabieni. Więc
pan profesor też zaczął mówić o Śląsku Cieszyńskim. Wiem, że to bliski panu temat, więc jeszcze na chwilę na ten Śląsk Cieszyński wrócimy. Czy to było tak, że to był też taki element łączenia się tych różnych dziedzin, no bo pamiętajmy, że to jest jednak właśnie obszar, który potrzebuje tego połączenia z Galicją.
Tak, ale jest po pierwsze obszarem o bardzo wyższym poziomie uprzemysłowienia, o wyższym poziomie cywilizacyjnym, co do tej pory widać, jak się ze Śląska Cieszyńskiego przejedzie na tereny Galicji. Tam sporo Galicjan było w tym przemyśle, pracowało i tam była świadoma ludność polska i to zarówno ewangelicka, bo ewangelicka ludność polska stanowiła ponad 20%, i z takimi tradycjami od Wiosny Ludów działania w polskim ruchu narodowym była aktywna ludność polska katolicka. Było trochę Niemców w Bielsku, byli Ślązakowcy, czyli tacy mieszkańcy niektórych wiosek i regionów, którzy uważali się za Ślązaków. Nie są Polakami, nie są Czechami, nie są Niemcami. No i jeszcze byli Czesi, szczególnie na południowych częściach tego Śląska Cieszyńskiego. Śląsk Cieszyński wchodził w skład kraju koronnego, tak zwanego Śląska Austriackiego, razem ze Śląskiem Opawskim, więc twór to był dość dziwny. I początkowo środowiska polskie i czeskie współpracowały ze sobą przeciwko dominacji niemieckiej. Niemców tam za wielu nie było, no ale oni mieli fabryki, mieli majątki i tak dalej. Język niemiecki był urzędowy, taki najważniejszy. Ale potem dochodzi do tego, że ta wrogość do Niemców trochę słabnie.
Pojawia się nowy element rywalizacji polsko-czeskiej.
Polsko-czeskiej. I o ile gdzieś w połowie wieku takie przejście między językiem polskim a czeskim na Śląsku, z gwarą śląską, no to był taki dość łagodny. Tak teraz na początku.
Jedni i drudzy się rozumieli wzajemnie.
Rozumieli wzajemnie i teraz następuje taka radykalizacja po jednej i po drugiej stronie. No i to tutaj działają po stronie czeskiej, zaczynają działać osoby, które przyjeżdżają z Pragi i agitują na rzecz Czech, a tutaj po stronie polskiej, no mamy też i z Warszawy przyjeżdżają, mamy duchowni polscy ewangeliccy tam przyjeżdżają, przyjeżdżają z Krakowa, więc tutaj ta sytuacja się zaognia.
No czyli mamy jakby zaczyn tego konfliktu, który odegra za chwilę ważną rolę
i doprowadzi do takich przykrych konsekwencji w postaci tego, że strona czeska na początku XIX roku zajmuje znaczną część Śląska Cieszyńskiego i kilkadziesiąt tysięcy, około 100 tysięcy polskich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego znajdzie się w Czechosłowacji.
No dobrze, ale to zarysowaliśmy właściwie trzy elementy. To są z jednej strony ten zaczyn polskiego państwa, choć co paradoksalne, w Galicji bez ambicji tworzenia tego centralnego rządu jakiegoś. Te ambicje będą na pewno w tym, co zdarzy się w Lublinie już za kilka dni, a potem w Warszawie.
Czyli takiego uznania, że najważniejsze jest jednak królestwo.
No i mamy zaczyn dwóch bardzo wyraźnych konfliktów. To jest ten Lwów.
Lwów i polsko-ukraiński. Potem dojdzie jeszcze polsko-żydowski, kiedy dojdzie do pogromu Żydów we Lwowie.
I drugi element to jest oczywiście ten Śląsk Cieszyński, który też jest tym ważnym elementem tych nowych konfliktów, które będą ważne w tych latach tysiąc...
No i jeszcze taki mały, drobny konflikt ze Słowakami na Spiszu i Orawie.
No właśnie, no to już z kolei to zaczyna już się znowu powrót do tego, co potem się będzie działo w latach 38-39.
Także no tu dobrze. Jest wiele takich różnych, można by powiedzieć, sytuacji spornych, no ale praktycznie wszystkie narody ze sobą mają jakieś konflikty.
No dobrze, ale panie profesorze, to jak na koniec mielibyśmy jednym zdaniem powiedzieć, to ten galicyjski nurt w polskiej niepodległości to jest coś, co będzie o tyle pozytywne, że tam żeśmy przeszli tę szkołę parlamentaryzmu i funkcjonowania w urzędach?
Tak, i to jest bardzo cenne, bo jeżeli potem powstaje Sejm, no to ci, którzy wybrani są z Galicji, wiedzą jak działać, jak prowadzić negocjacje, jak zawierać sojusze, jak się zachować na sali sejmowej. Czyli nie walić pięścią w stół, nie wykrzykiwać, chociaż im się też czasami będzie zdarzało. No tu potem będzie przykład Witosa, który ciągle tworzy te rządy i tutaj umie się w tym pojawić.
Czasami wydaje się być zbyt sprawny w tej grze dyplomatycznej.
Tak. Poza tym Galicja dała urzędników polskich. Co prawda różni oni byli, no ale dała, bo przecież urzędników polskich...
Różnie ich wspominają.
Urzędników polskich nie było na większą skalę w Królestwie Polskim, nie było w zaborze pruskim, chociaż trochę tam na niższych szczeblach w jednym i drugim kraju było, ale Galicja tutaj dała to. No i tam te tradycje takie liberalno-demokratyczne przetrwały i w Krakowie, a potem też i częściowo we Lwowie. No straciła Galicja trochę takiego polskiego głównego ośrodka kultury i nauki, no bo przed pierwszą wojną światową, no były dwa polskie uniwersytety tam. No była, rozwijała się kultura polska na szeroką skalę. Wymienić wypada chyba takich ludzi, takich wybitne postaci jak Wyspiański, Zapolska, no to wszystko się działo albo w Krakowie, albo we Lwowie. Także tutaj miały to duże znaczenie miała Galicja.
No dobrze, ale to w takim razie, a co z tą pamięcią o monarchii habsburskiej?
No
trochę jest anegdotyczna w Krakowie, prawda? Czyli tam wymienilibyśmy paru dziennikarzy,
czy jakieś ludzi lokale, kultury, CK, prawda? Tak.
Ale czy to rzeczywiście było prawdą, czy to jest jakiś taki trochę mit historyczny, który tak troszeczkę ku pochrzepieniu serc opowiadamy o wciąż istniejącej miłości no, najjaśniejszego pana?
To jest już trochę mit, tak. To już tyle lat minęło od tego, kiedy był Franciszek Józef, ale on się dobrze zapisał w pamięci bardzo wielu narodów wchodzących w skład monarchii habsburskiej, no bo był takim solidnym władcą.
Solidny władca, ale też w czasach, kiedy te właśnie austriackie ambicje do tworzenia tego absolutystycznego państwa już wygasły. Albo właśnie musiały ulec wygaśnięciu w momencie, kiedy to państwo zaczęło słabnąć.
Zaczęło słabnąć, a on był taką ostoją, można by powiedzieć, dla wielu osób. Poza tym te jego osobiste tragedie też powodowały, że patrzyło na niego w taki sposób sympatyczny. No, można by tak to określić.
No dobrze, to najjaśniejszy pan z całą pewnością pewnie byłby też ciekawym tematem na odrębną audycję, łącznie właśnie z tym polskim i nie tylko polskim sentymentem dla tej pamięci o tej postaci. Myślę, że na sam koniec warto powiedzieć, a jak to wyglądało z punktu widzenia Warszawy, czy Lublina, czy Poznania? Znaczy, na ile Galicja była tym miejscem, na które jeszcze patrzono, czy tak naprawdę każdy ku tej niepodległości parł swoją drogą i po swojemu?
Swojemu. Galicja musiała być, bo to był taki ważny element. To wszystkie ruchy polityczne nie wyobrażały sobie
symbol
bez
Krakowa, Wawel, królowie.
Tak, to nie wyobrażano sobie. Ale tu była taka dość duża rozbieżność, bo zaczęły się kształtować jakby trzy narody w trzech różnych zaborach. I różnice w mentalności, w sposobie działania, w nazewnictwie, no. Przecież Galicjanie nazywali się, a nie Polacy z Galicji. Niektóre, takie było też określenie. W związku z tym, no to były duże te różnice i dopiero Druga Rzeczypospolita będzie je niwelować. Inny stosunek do prawa, do postawy proliberalnej, czy nie, no do kościoła, także tutaj będą wielkie różnice.
No dobrze, ale to też jest, myślę, że wciąż ciekawy temat do tego, żebyśmy też porozmawiali właśnie o tym, jak te różnego rodzaju sposoby myślenia i ci różni Polacy z różnych części dawnych państw zaborczych się odnajdywali w tej nowej sytuacji, jaką będzie odrodzona Polska. Bardzo jeszcze raz dziękuję dzisiaj. Pan profesor Tadeusz Stegner był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję.